Wyobraźmy sobie taki ogromny, antyczny amfiteatr, rozgrzany słońcem.
Klasyczny widok w tamtych rejonach.
Dokładnie. I wewnątrz znajduje się jakieś 20 tysięcy wściekłych, zdesperowanych ludzi. Znaczy, przez bite kilka godzin oni nie robią absolutnie nic, tylko wrzeszczą w niebogłosy.
Istne szaleństwo.
No właśnie. Ale w całej tej scenie najdziwniejsze jest to, że większość z zebranych tam osób tak naprawdę nawet nie wie, dlaczego tam przyszła.
Po prostu poddali się psychologii tłumu.
Zgadza się. I to wcale nie jest, wiesz, jakiś opis nowoczesnych, chaotycznych zamieszek wokół jakiegoś wielkiego korporacyjnego skandalu. Chociaż sam mechanizm jest uderzająco podobny.
Bardzo podobny.
Tak właśnie wyglądało zderzenie nowej, no, dość radykalnej idei z twardą rzeczywistością w starożytnym Efesie.
Czuję, że żadna idea, bez względu na to, jak bardzo jest uduchowiona czy wzniosła, ona po prostu nie funkcjonuje w próżni. W pewnym momencie zawsze musi się zetknąć z ulicą.
Z ulicą, czyli...
Z rzymskim prawem, z taką brutalną walką o rynki zbytu, no i oczywiście z polityką.
I to jest właśnie nasza główna misja na to dzisiejsze śledztwo. Dzisiaj całkowicie odrzucamy taką wzniosłą, sterylną teologię, a zamiast tego po prostu zanurzamy się w czystą, brutalną socjologię i historię wczesnego chrześcijaństwa.
Brzmi jak plan.
Oprzemy się na materiale zebranym przez profesora Craiga Kinnera. Będziemy badać, w jaki sposób to zjawisko, które jest opisane w 18, 19 i 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, w ogóle przetrwało tę pierwszą falę zderzenia z potęgą Imperium Rzymskiego.
Bo to nie było wcale takie oczywiste.
No jasne, że nie. Żadnych ugrzecznień tu dzisiaj nie będzie. Mamy tu przepychanki w sądzie, mamy nagich egzorcystów uciekających po ulicach, płonące stosy pieniędzy i gigantyczne bunty.
Zatem od czego zaczynamy?
Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zacznijmy od Koryntu, bo zastanawia mnie jedno. Jak to się w ogóle stało, że ta ogromna rzymska machina państwowa z całą jej paranoją na punkcie stabilności...
I tępieniem buntu.
Właśnie, tępieniem każdego nieautoryzowanego zbiegowiska. Jak to się stało, że ona nie zmiażdżyła ich w pierwszych tygodniach działalności?
To jest świetne pytanie, głównie dlatego, że Rzym w ogóle nie był zainteresowany jakimś mikrozarządzaniem każdą prowincjonalną filozofią.
Znaczy, mieli to gdzieś?
W pewnym sensie tak. Jeśli osadzimy to w szerszym kontekście rzymskiego prawa, dostrzeżemy ich ogromny pragmatyzm. Rzymianie mieli niemal obsesyjny szacunek do rzeczy starych.
Aha.
I z tego właśnie powodu judaizm, chociaż z perspektywy rzymskiej bywał dość kłopotliwy, funkcjonował pod takim, no powiedzmy, nieformalnym parasolem ochronnym.
Czyli to była tradycja, której nie ruszali.
Dokładnie, to była pradawna tradycja. Rzymska administracja pozwalała tym lokalnym społecznościom na taką autonomię prawną w ramach ich własnych, no, wewnętrznych spraw. Dopóki, oczywiście, nie groziło to wybuchem powstania.
Rozumiem. I to nas prowadzi prosto na salę sądową w Koryncie, prawda?
Tak.
Gdzie grupa mieszkańców oskarża Pawła przed rzymskim prokonsulem Galionem. Ale to oskarżenie, z tego co czytałem, ma drugie, niezwykle sprytne dno.
Bardzo sprytne.
Bo ich celem wcale nie była teologiczna debata, bo Galiona to przecież zupełnie nie interesowało. Oni chcieli po prostu udowodnić przed tym najwyższym urzędnikiem, że to, co robi Paweł, to jest odrębna religia, że to po prostu nie jest judaizm.
I to zagranie miało śmiertelnie niebezpieczne konsekwencje.
Dlaczego?
Bo uznanie ich za zupełnie odrębną grupę odciąłoby chrześcijaństwo od tej ochrony, jaką dawała starożytność judaizmu.
Aha, czyli straciliby ten parasol.
Tak. Imperium traktowało nowe kulty jako nielegalne zgromadzenia. A stąd była już tylko prosta droga do oskarżeń o bunt, a nawet o zdradę stanu. Z perspektywy rzymskiej każda nowość zagrażała porządkowi publicznemu.
Próbując to jakoś, wiesz, umiejscowić w współczesnych realiach, to nasuwa mi się taki obraz z tego naszego korporacyjnego świata.
Zamieniam się w słuch.
To tak jakby innowacyjny, powiedzmy dość mały startup, próbował udowodnić przed Urzędem Skarbowym, że jest po prostu wewnętrznym działem wielkiej, potężnej korporacji matki, tylko po to, żeby móc korzystać z jej zwolnień podatkowych.
Mhm.
Tymczasem zarząd tej wielkiej korporacji wynajmuje prawników, stawia ich przed urzędnikami i krzycze: to nie są nasi ludzie, odetnijcie ich od ulg i zablokujcie im dostęp do rynku. I urzędnikiem w tym konkretnym scenariuszu jest właśnie prokonsul Galio.
Wiesz co, ta analogia bardzo dobrze oddaje ten mechanizm pozbycia się odpowiedzialności, ale zauważmy reakcję owego, jak to ująłeś, urzędnika.
No właśnie, co on robi?
Galio absolutnie nie zamierza się w to mieszać. On uznaje, że ta cała dyskusja o interpretacji lokalnego prawa to jest ich wewnętrzny spór. Odrzuca oskarżenie i w ten sposób całkowicie nieświadomie tworzy potężny precedens.
Precedens, który chroni chrześcijan.
Tak. Galio na tym najwyższym szczeblu administracyjnym w zasadzie ustalił, że chrześcijanie są częścią judaizmu. I ten jeden wyrok dał im wieloletnią legalną tarczę ochronną przeciwko rzymskim represjom. Tarczę, która sięgała niemal aż do czasów panowania Nerona.
Niesamowite. Ale wiesz, wtedy na oczach tego całego trybunału rozgrywa się coś zupełnie absurdalnego.
Masz na myśli pobicie?
Tak, znaczy, ja bym zrozumiał, gdyby pobito Pawła, no wiesz, jako oskarżonego. Tymczasem przed sądem, w biały dzień, zostaje pobity niejaki Sostenes, czyli ten główny przywódca oskarżycieli. Galio na to patrzy i w ogóle nie reaguje. A wydawało mi się, że ten cały Pax Romana oznacza absolutny spokój na ulicach. A tu mamy publiczny samosąd.
No tak, Pax Romana, czyli rzymski pokój, oznaczał spokój dla państwa jako całości. Niekoniecznie bezpieczeństwo dla każdej pojedynczej jednostki uwikłanej w uliczną bójkę. Rzym nie przejmował się drobnymi porachunkami.
Czyli policja by nie przyjechała?
Zdecydowanie nie. Z socjologicznego punktu widzenia mamy tutaj dwa wytłumaczenia. Albo Sostenes został zaatakowany przez lokalny, antyżydowsko nastawiony grecki tłum, który po prostu skorzystał z okazji, widząc, że gość traci wpływy w sądzie.
Okej, to ma sens. A drugie?
Albo, co jest moim zdaniem jeszcze ciekawsze, to sama jego własna społeczność wymierzyła mu fizyczną karę za tak katastrofalne poprowadzenie tej sprawy politycznej, która mogła przecież ściągnąć na nich gniew Rzymu.
O rany. Co więcej, ten pobity w Koryncie przywódca pojawia się jakiś czas później w zapiskach jako współpracownik samego Pawła. Uliczne pobicie okazało się niezwykle skuteczną metodą zmiany perspektywy, jak widać.
Zdecydowanie radykalną.
Ale mając w ręku ten niespodziewany rzymski immunitet, chrześcijanie po prostu przestali się ukrywać. Skierowali się do Efezu, czyli takiego intelektualnego i okultystycznego serca imperium.
A tu działalność Pawła w Efezie wymagała naprawdę ogromnej determinacji logistycznej. On wynajmuje salę należącą do kogoś o imieniu Tyranos, co najprawdopodobniej było po prostu pseudonimem oznaczającym tyle co tyran.
Bardzo adekwatny dla jakiegoś wymagającego surowego profesora.
Zdecydowanie. Sama lokalizacja to jedno, ale dla mnie fascynujący jest ten harmonogram, bo z prowadzonych analiz wynika, że Paweł uczył tam od godziny 11 rano do 4 po południu.
Trzeba dobrze zrozumieć, co w ogóle oznaczała godzina 11 w starożytnej prowincji Azji.
To był środek dnia.
Tak, to jest moment, w którym życie publiczne w mieście drastycznie zwalnia. Temperatury rosły do tego stopnia, że ci zamożni obywatele po prostu kończyli pracę i zaczynała się długa siesta. Co w praktyce oznacza, że rano, w tych chłodniejszych godzinach, Paweł zarabiał na życie pracując fizycznie przy produkcji namiotów. A kiedy większość miasta chroniła się przed skwarem, w cieniu i spała, to on zakładał filozoficzną szkołę i wykładał dla tych, którzy chcieli przyjść.
Wymagało to nadludzkiej kondycji.
Dokładnie. Ale to w Efezie, w tym mieście zdominowanym przez magię i przesądy, on zderza się z rynkiem magicznym. Pojawia się tam 7 synów rzekomego żydowskiego arcykapłana Skewy. Oni zarabiali na życie jako tacy wędrowni egzorcyści.
Mhm.
I widząc, że ta nowa nauka osiąga, no wiesz, znakomite rezultaty w wyrzucaniu demonów w imieniu Jezusa, próbują po prostu zaadaptować tą samą metodę.
Co wynika bezpośrednio z tego zjawiska religijnego synkretyzmu. W tamtych czasach magiczny rynek funkcjonował na zasadzie takich swoistych algorytmów.
Algorytmów.
Tak. Uważano, że odpowiednio wypowiedziane imię bóstwa działa jak taki wytrych, który przymusza te siły duchowe do posłuszeństwa. Synowie Skewy podeszli do tego całkowicie utylitarniej. Po prostu podmienili w swojej dotychczasowej formule słowa na to nowe zaklęcie, no, licząc na większą skuteczność.
Tylko wiesz, ja mam taki problem ze zrozumieniem, dlaczego używając technicznie dokładnie tego samego słowa co Paweł, spotkali się z tak gigantyczną katastrofą. Historia przecież mówi, że ten demon odrzucił tę próbę i stwierdził stanowczo: znam Jezusa i słyszałem o Pawle, ale wy to kim jesteście?
Mhm.
A potem następuje atak tak potężny fizycznie, że oni uciekają z tego domu zupełnie nadzy i pokaleczeni. Znaczy, wracając do środowiska korporacyjnego...
Kolejna analogia.
Tak, wyobraź sobie, że jeśli znajdę na parkingu czyjąś przepustkę z najwyższym stopniem dostępu, to fizycznie używam przecież tego samego plastiku, co prezes. Przykładam do drzwi, ale te drzwi pozostają zamknięte. System mnie nie wpuszcza.
Wiesz co, twoja analogia jest tu naprawdę trafna, ale pod jednym względem. System rozpoznał, że po prostu nie masz odpowiednich poświadczeń.
Dokładnie.
Z tym, że magia zakładała zmuszenie tej wyższej siły do posłuszeństwa przez samo wypowiedziane słowo. Jednak prawdziwy autorytet wymagał osobistej relacji, takiego nadania prawomocności od samego źródła. Ci wędrowni egzorcyści nie posiadali żadnej autoryzacji do korzystania z tego zasobu.
Złamali zabezpieczenia.
Tak. Co w antycznym świecie skutkowało znacznie bardziej dotkliwymi konsekwencjami niż tylko zablokowanie drzwi, prawda?
No, zdecydowanie, skoro wybiegli nadzy na ulicę i te nagie biegi zrujnowały nie tylko ich karierę, ale wstrząsnęły całe magiczne rynki Efezu. Na placach miejskich zaczynają płonąć wielkie stosy. Byli okulciści przynoszą słynne magiczne papirusy, które są pełne zaklęć i amuletów i palą je publicznie.
To, co jest w tym zjawisku absolutnie fascynujące, to sam mechanizm niszczenia magii. Bo magiczna moc opierała się w dużej mierze na zachowaniu sekretu.
Jasne, jak u iluzjonistów.
Właśnie. Kiedy ci ludzie przynosili te zwoje, te słynne Efezja Gramata, i publicznie demaskowali ich treść, to nie tylko symbolicznie zrywali z przeszłością. Oni też na zawsze pozbawiali te przedmioty jakiejkolwiek skuteczności, niszcząc te ich aurę tajemnicy.
I dopiero przeliczenie tego na taką twardą walutę pokazuje nam skalę tego zjawiska. Całkowita wartość spalonych papirusów wyniosła 50 tysięcy drachm. Zakładając ostrożnie, że jedna drachma była równowartością zapłaty za cały dzień pracy rolnika, no to właśnie obserwowano płonące w ogniu 50 tysięcy dniówek roboczych.
To jest niewyobrażalna kwota.
To jest ponad 130 lat nieprzerwanej, codziennej charówki jednej osoby puszczone z dymem w kilka godzin.
I osadzenie tego faktu w takim szerszym kontekście ekonomicznym natychmiast nam wyjaśnia te kolejne zdarzenia, ponieważ chrześcijanie uderzyli w ten najwrażliwszy punkt każdego starożytnego imperium, czyli w gospodarkę, która była oparta na kulcie.
Mhm.
Religia nie ograniczała się tam tylko do filozofii. To był potężny przemysł. Efes mógł poszczycić się gigantyczną, czterokrotnie większą od Partenonu świątynią bogini Artemidę.
I w tym miejscu robi się to naprawdę ciekawe. Zjawia się rzemieślnik o imieniu Demetriusz, który zarządzał rynkiem, produkując miniaturowe srebrne kapliczki tej świątyni. Ten cały Demetriusz obserwuje wskaźniki sprzedaży i widzi załamanie popytu. Nowa grupa odciąga mu klientów.
Bo głoszą monoteizm.
Tak. Twierdzą, że bogowie zrobieni przez rzemieślników po prostu nie mają żadnej wartości. I Demetriusz nie sięga po jakieś teologiczne traktaty. On sięga po psychologię tłumu i czystą demagogię.
Działa jak klasyczny populista.
Dokładnie. Zwołuje zebranie w swoim cechu i uderza w tony zarobkowe, ale też patriotyczne.
Bo z punktu widzenia starożytnego człowieka ta lojalność wobec własnego miasta była całkowicie nierozerwalna z lojalnością wobec lokalnego bóstwa. Kiedy Demetriusz krzyczy, że nauki Pawła zrujnują ich zarobki, a także doprowadzą do zniewagi majestatu tej potężnej Artemidy, to on nie broni tylko lokalnego przemysłu.
Broni dumy miasta.
On broni tożsamości miasta.
I to podsycanie emocji uruchomiło No wiesz, gigantyczny, zdezorientowany bunt. Tłum 20 000 ludzi napiera na teatr miejski, ryczy hasła, wpada w taki zbiorowy trans. Paweł próbuje się przedrzeć do środka i przemówić, wdać się w jakąś dyskusję, ale wtedy zostaje powstrzymany przez grupę ludzi, których nazywa się asjarchami.
Zgadza się.
I przyznam szczerze, wcześniej w ogóle nie rozumiałem, dlaczego elita religijna, kapłani kultu rzymskiego w prowincji Pogan, ryzykują cokolwiek, aby uchronić nauczyciela, no, odłamków judaizmu przed linczem. Dlaczego oni w ogóle się w to angażowali?
Odpowiedź tkwi w rzymskim systemie mecenatu i patronatu. Asjarchowie byli urzędnikami obywatelskimi najwyższej rangi, którzy inwestowali własne fortuny w rozwój sztuki, filozofii, no, sponsorowali igrzyska. Objęcie taką opieką zdolnego i wpływowego mówcy przynosiło po prostu honor.
Podnosiło ich status.
I dowodziło ich wysokiej pozycji, ale mecenat to mieczobosieczne. Kiedy ten sam mówca staje w centrum buntu mogącego zrujnować pokój w mieście, asjarchowie muszą zadbać o swoją inwestycję, ale potajemnie. Chronią go za kulisami, starając się uniknąć bezpośrednich powiązań.
Bo gdyby stanęli przed tłumem...
Gdyby oficjalnie poparli wroga ludu, straciliby wszystko.
I to nas prowadzi do jeszcze jednego, no, intrygującego szczegółu. Mianowicie, jak inteligentnie Paweł lawirował w tym systemie. Bo mimo, że krytykował bałwochwalstwo, to ten główny urzędnik, miejski pisarz, w swoim wezwaniu do uspokojenia buntu wyraźnie podkreśla, że zatrzymani przez tłum chrześcijanie nie są bluźniarcami, ani nie dopuszczali się kradzieży w świątyni.
I to świadczy o niezwykłej wręcz integracji kulturowej tego ruchu. Głosili bezkompromisowy monoteizm, ale robili to w sposób na tyle elegancki, bez takiego otwartego i wulgarnego obrażania miejscowych wierzeń, że od strony prawnej po prostu nie istniały podstawy do aresztowania.
Przynajmniej dopóki sprawa nie uderzyła w portfele bogatych elit.
Dokładnie tak.
Urzędnik używa jednak argumentu z absolutnie najwyższej półki. Straszy miasto interwencją wojsk rzymskich. Mówi, słuchajcie, jeżeli Rzym uzna te nasze niekontrolowane wiece za rebelię, to odbierze nam przywileje wolnego statusu. Wskazuje Demetriuszowi procedurę. Idź, chłopie, do legalnego sądu ze swoim pozwem cywilnym i przestań mi podburzać ludność.
Sprytnie rozegrane?
Zamieszki gasną, ale sytuacja na ulicach jest oczywista. Chrześcijanie stają się, no, takim wrogiem publicznym numer jeden. I trzeba się ewakuować.
I od tego momentu pośpiech wymusza zmiany logistyczne, które pokazują bardzo przyziemną cenę tej ucieczki.
Zgadza się, ucieczka wymusza pewne, no, z dzisiejszej perspektywy niemal komiczne decyzje organizacyjne. Paweł mija Efes statkiem, choć miał tam całą masę ludzi, a powodem jest czas potrzebny na wypicie herbaty. I z tego wyczerpania i pośpiechu rodzi się też incydent w Troas, prawda, gdzie spędzają noc tuż przed wyruszeniem w dalszą drogę. Wiedząc, że rano znikają, przedłużają zebranie na całą noc. Panuje tam koszmarna atmosfera, wyobraź sobie. Zapach dziesiątek kopcących lamp naftowych, gorąc, natłok ciał.
Warunki wręcz klaustrofobiczne.
I wtedy pewien młodzieniec imieniem Eutychus siada na krawędzi otwartego, pozbawionego szyby okna. No to tak, jakbyś siedziała przy oknie w przegrzanym, dusznym autobusie. Chłopak rozpaczliwie pragnie zaczerpnąć trochę chłodnego powietrza. Wyczerpanie robi swoje, zasypia, traci świadomość i po prostu wypada na zewnątrz z trzeciego piętra ze skutkiem śmiertelnym.
I to jest takie brutalne świadectwo logistycznych warunków zgromadzeń nowej religii. Oni spotykali się w zatłoczonych, w ogóle nieprzystosowanych do tego przestrzeniach domowych.
Mhm.
Jednak sposób, w jaki zreagowano na tę konkretną tragedię, całkowicie wyłamuje się z wszelkich standardów.
Oj tak. Znaczy, można by oczekiwać odwołania zebrania w atmosferze rozpaczy i wezwania jakich służb. Zamiast tego Paweł schodzi na dół i, naśladując metody starotestamentowego Eliasza, rzuca się na to martwe ciało i dokonuje cudu ożywienia. I tu dochodzimy do szczytu absurdu z naszej współczesnej perspektywy.
Bo nie odwołuje spotkania.
Tak. Paweł po prostu wchodzi z powrotem, odłamuje chleb, je i spokojnie sobie mówi dalej aż do wschodu słońca. No, po prostu wracają do rutyny.
Taka niezachwiana postawa pokazuje po prostu gigantyczną fiksację na przekazywaniu wiedzy i tworzeniu struktur. niemal całkowicie z pominięciem własnego bezpieczeństwa i takiego skrajnego wyczerpania fizycznego.
Ale po tym obrazie takiego zimnego pragmatyka i człowieka ze stali, historia zaprowadza nas do Miletu, gdzie zderzamy się z potężnym wybuchem emocji. To tam po raz ostatni spotyka się z delegacją starszyzny ze swojego ukochanego Efezu i na tej morskiej plaży widać całkowicie nowe oblicze. Widzimy zalanego łzami, opiekuńczego, bardzo udręczonego psychicznie lidera.
To spotkanie w Milecie, jeśli spojrzymy na nie w starożytnej strukturze literackiej, funkcjonuje niemal jak taki publiczny testament.
Mowa pożegnalna.
Tak, to klasyczna mowa pożegnalna. Paweł ma pełną świadomość, że prawdopodobnie spotka go śmierć po dotarciu do Jerozolimy. W swoim podsumowaniu niezwykle umiejętnie odwołuje się też do starożytnych koncepcji z księgi Ezechiela.
Do strażnika.
Stosuje metaforę strażnika na murze. Twierdzi, że nie ma niczyjej krwi na rękach.
No więc to z perspektywy współczesnego słuchacza brzmi bardzo defensywnie, niemal jak ucieczka przed odpowiedzialnością. Dlaczego w tym dość tragicznym przecież momencie on martwi się o własne alibi?
Ponieważ koncepcja strażnika wcale nie zakładała ucieczki, tylko po prostu rzetelne wykonanie wyznaczonego zadania. Strażnik, który ostrzega miasto przed atakiem, ocala w ten sposób swoje sumienie. Ostrzegł, a dalej odpowiedzialność za reakcję spada już na obywateli.
Aha, czyli zrobiłem swoje, wy decydujecie.
Tak. Przekazał im wszystko, a teraz przekazuje władzę. Co więcej, wprowadzając pojęcie pasterzy, przestrzega przed wejściem tak zwanych wilków od wewnątrz wspólnoty. Ostrzega, że prawdziwym powodem upadku tak mocno związanego ruchu nigdy nie jest prawo imperialne czy też opozycja biznesowa, tylko właśnie destrukcja i frakcje powstające pośród lokalnych przywódców.
Więc to ta powierzona im misja opieki, znaczy bycia pasterzami dla samej grupy, to ona była obroną przed ich własnym upadkiem. A samo to pożegnanie z grupą z Efezu to jest jedno wielkie morze łez. Padają na ramiona, żegnają się długo i namiętnie, wielokrotnie całują i nie chcą odpuścić. Myślę, że musimy się tu na moment zatrzymać i trochę zdemitologizować ten aspekt fizyczny.
Słusznie.
Bo wielu z nas automatycznie narzuca na taką scenę zupełnie współczesne, odmienne skojarzenia kulturowe.
I to siłą rzeczy rodzi to kluczowe pytanie o to, jak my w ogóle rozumiemy gesty w historii. Jeśli przyłożymy naszą normatywność zachodnią, całkowicie zagubimy sens tego opisu.
Zdecydowanie.
W strefie kultur wschodnich i śródziemnomorskich fizyczny pocałunek w usta czy w policzek pomiędzy mężczyznami będącymi w na stopie równej relacji lub relacja uczeń-nauczyciel po prostu nie niosł za sobą najmniejszego podtekstu romantycznego.
To był standard.
Był to niezwykle oficjalny, w pełni akceptowalny znak głębokiego żalu, zaufania oraz, co ważne, przypieczętowania więzów lojalnościowych, wręcz na poziomie braterstwa krwi. Taki obraz rozpaczy doskonale ilustruje spójność grupy, która ukształtowała się pod ciągłą groźbą zagłady.
Jasne. I z taką myślą zmierzamy w stronę podsumowania tego socjologicznego śledztwa. Rozpoczęliśmy od rzymskiego biurokraty w Koryncie, który z takiego czystego pragmatyzmu osłonił ten nowy ruch przed delegalizacją. Potem przeanalizowaliśmy sposób, w jaki zniszczenie tych rzekomych magicznych autorytetów rozbiło sekrety, likwidując kompletnie ich wartość na rynku w Efezie.
Mhm.
Przestudiowaliśmy, jak uderzenie w religijny monopol finansowy potrafi zmanipulować kilkadziesiąt tysięcy osób i wywołać agresję psychologii tłumu, która zmusza do takiej pośpiesznej, nerwowej logistyki na krawędzi przetrwania. No i przeżyliśmy noc z dymem i wskrzeszeniem w ciasnej kamienicy.
Co ostatecznie dowodzi jednej ponadczasowej prawdy, że bez tych trudności, bez ciągłego wytyczania dróg pomiędzy niebezpieczeństwami, ta relacja braterstwa podtrzymująca istnienie tak wczesnego nurtu w ogóle nie miałaby szans okrzepnąć w formę, która była w stanie znieść trudy tych nadchodzących wielkich rzymskich represji.
Zgadzam się. A mnie od dłuższego czasu fascynuje jeden szczegół z Efezu, który zostawiam tu pod otwartą rozwagą, jako takie zamknięcie dzisiejszej analizy. Widzieliśmy tam bogatych i politycznie ustosowanych asiarchów, kapłanów i urzędników imperium, którzy ukradkiem trzymali nowy, wywrotowy ruch pod własnym mecenatem po to, by chronić swoje wpływy na wypadek skandalu. warto się zastanowić, czy ten starożytny model przypadkiem nie funkcjonuje wśród nas do dziś.
To bardzo dobre pytanie.
Co tak naprawdę dzieje się z absolutnie każdą wyłamującą się z ogólnie pojętego systemu, rewolucyjną koncepcją lub strukturą społeczną w chwili, gdy zyskuje ona parasol i ochronę od potężnych, niesamowicie bogatych instytucji, które pragną utrzymać swoje wizerunkowe bezpieczeństwo? Czy taka polityczna osłona naprawdę daje bezpieczną przyszłość w przetrwaniu, czy może z biegiem lat powoli wymusza zmianę i łagodzenie samej rewolucyjnej istoty po to, aby przypadkiem nie urazić możnych sponsorów i polityków chroniących ten byt z tylnego siedzenia? Myślę, że pytanie o koszty paktowania o przetrwanie pozostaje do dzisiaj bardzo aktualne. Dziękuję za doskonałą współpracę w tym historycznym i socjologicznym studium.
To była niesamowicie cenna, poszerzająca horyzonty wymiana refleksji. Dziękuję bardzo.